Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria i zapraszam do wspólnych rozmów, rozmów niedokończonych. Dzisiaj z naszymi gośćmi chcemy rozmawiać o finansowaniu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządom. To jest temat dzisiejszego spotkania, a na ten temat rozmawiać będziemy z samorządowcami. Jest z nami pan Stefan Dunin, członek zarządu powiatu piaseczyńskiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Tam bardzo serdecznie.
Oraz pan Piotr Uściński, starosta wołomiński.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. W drugiej części naszego spotkania dzisiejszego dołączy do nas pan prezydent Radomia, pan Andrzej Kosztowniak. A teraz skupmy się właśnie na tym, o czym chcemy rozmawiać, czyli o zadaniach z zakresu administracji rządowej, które są zlecone samorządom, o ich finansowaniu. Listopad to nie tylko koniec roku liturgicznego w Kościele, ale to też czas, kiedy porządkuje się, szereguje się budżet i też ustala się budżet na najbliższe 12 miesięcy nowego roku i dalej. Jak wygląda sprawa samorządów i zarządzania finansami właśnie w perspektywie propozycji budżetowych składanych przez rząd, ale również jak wygląda sprawa obecnie w działalności samorządów, czy przypadkiem nie jest zbyt dużo spraw i rzeczy zrzuconych na szczebel samorządów. Panie starosto.
Budżet powiatowy składa się, dochody budżetu powiatu składają się z kilku ważnych źródeł. Jest to subwencja oświatowa, to jest jeden z głównych filarów, oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Te pieniądze, jak subwencja oświatowa, powinna wystarczyć na pokrycie kosztów utrzymania oświaty powiatowej. Pozostałe.
Oświata powiatowa to jest?
Głównie szkolnictwo średnie, szkolnictwo specjalne. Szkoły ponadgimnazjalne, technika, licea, szkoły zawodowe i szkoły specjalne, zarówno podstawowe, jak i gimnazja. Żłobki, przedszkola to jest sprawa gmin, ale no również w podobny sposób jest to w gminach finansowane i szkoły podstawowe to jest też, i gimnazja to jest temat gmin. Pozostałe pieniądze mają wystarczyć na pokrycie innych zadań własnych samorządów terytorialnych. Są też zadania z zakresu administracji rządowej, które są z mocy różnych ustaw przypisane samorządom lub zlecone przez administrację rządową.
Na przykład?
Na przykład nadzór budowlany, czy cała działalność w zakresie architektury, wydawanie decyzji budowlanych, to są zadania z zakresu administracji rządowej.
Jak to wygląda między innymi w Piasecznie, panie Stefanie?
No, sytuacja w Piasecznie, szczególnie w Piasecznie, jest to jeden z najbogatszych powiatów w Polsce, dlatego administracja rządowa, tutaj przekaźnikiem tych środków jest wojewoda, traktuje, że środki własne powiatu powinny wystarczyć na realizację zadań tych zleconych. My z kolegami z zarządu bardzo mocno zastanawiamy się, czy rzeczywiście w jaki sposób nie zaprotestować przeciwko administracji rządowej. Namawiamy inne samorządy, stąd również wizyta u nas, u ojca w studiu, bo w tych mediach można powiedzieć dużo, prawdę obiektywną się przekazuje. Gdzie indziej nie jesteśmy dopuszczani do głosu. I to jest tak, no, na zadania zlecone z administracji rządowej rok rocznie dopłacamy kilka milionów złotych.
Mówi pan o powiecie teraz.
Teraz mówię o powiecie. Przede wszystkim to, co mówił pan starosta, to są zadania z zakresu architektury i budownictwa. To jest zadania z inspektora nadzoru budowlanego. ale również przecież współfinansujemy i ciągle dodajemy pieniądze do różnych służb, tak jak służby mundurowe, straż pożarna,
ale to
policja.
Moment, panie Stefanie, to jak? Rząd zleca wam zadania i wy musicie je finansować.
Dokładnie tak. No, taka jest...
Za zleceniem nie idą finanse?
Nie idą finanse. One są określane i powinny być zabezpieczone na całość finansowania tych zadań. Natomiast no nie są. Jeżeli w powiecie piaseczyńskim ilość wydawanych z architektury to jest około 3000 spraw i decyzji administracyjnych, a zatrudnionych około 20 pracowników w samym Wydziale Architektury, a kwoty, które są przeznaczane rocznie, to jest 200 tysięcy, a koszty, które mamy z tych zadań, to jest około 3,5 miliona złotych rocznie. No to widzimy skalę porównawczą. Ja mam takie wyliczenie od 2008 roku do zadań rządowych. Powiat piaseczyński dołożył około 15 milionów złotych. Czyli to jest 10% budżetu tegorocznego. Proszę zwrócić uwagę, jaka jest skala zadań, które są nam zlecane. Tu można wspomnieć również oczywiście o zadaniach własnych, które są zlecane samorządom, ale za tym nie idą środki finansowe. Chociażby ustawa nowa o pieczy zastępczej, oczekiwana, natomiast nie ma wskazania finansowania tych zadań na samorządy i powiatowy, i gminny, również wojewódzki są nałożone zadania. Od 1 stycznia wchodzą przepisy, które musimy realizować, natomiast nie ma wskazanego finansowania.
Jak to się dzieje w starostwie wołomińskim?
Zadania zlecone z administracji rządowej, takie jak na przykład utrzymanie straży pożarnej, jest finansowane przez państwo. Tutaj nie mogę mieć pretensji, bo wydatki bieżące związane z utrzymaniem Państwowej Straży na przykład są pokrywane. Gorzej jest z inwestycjami. Tutaj straż w całej Polsce boryka się z podobnymi problemami. Jak trzeba zakupić nowy wóz strażacki, to prezes straży czy strażacy przychodzą i z Państwowej Straży Pożarnej i z jednostek ochotniczych przychodzą do samorządów. I my dotujemy zakupy inwestycyjne w zakresie tego typu zadań, utrzymania takich jednostek, czy powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego. Tam jest bardzo mało pieniędzy i tam trudno jest realizować te zadania, ale one są w miarę finansowane. Gorzej jest z takimi zadaniami, które wynikają z ustaw i też są z zadaniami z zakresu administracji rządowej, jak na przykład wydawanie decyzji budowlanych. Sam proces wydawania decyzji budowlanych w powiecie wołomińskim, tych decyzji co roku jest ponad 3000, plus jeszcze przyjmowanie zgłoszeń prac budowlanych, inne decyzje, inne postanowienia. Jest tego naprawdę dużo. Pracuje przy tym kilkanaście osób przy zadaniach geodezyjnych, przy innych związanych z inwestycjami również, które się odbywają na terenie powiatu, czyli jeżeli jest inwestor, który dostaje decyzję budowlaną, no to za nią idą udogodnienia geodezyjne, czasami decyzje środowiskowe. Tam jest bardzo dużo zadań, które są tak naprawdę zadaniami administracji rządowej. My je realizujemy i dostajemy na nie pieniądze, tylko że w naszym budżecie to jest około 370 tysięcy chyba rocznie, a utrzymanie kilkudziesięciu pracowników to jest kwota kilku milionów.
To znaczy, że co, rząd nie ma wyobraźni, zlecając czy przekazując pewne zadania poszczególnym szczeblom samorządowym, czy stawia na kreatywność waszą?
Ustawa o samorządzie powiatowym precyzuje dokładnie, że każde zadanie, które się dodaje samorządom, powinny za nim iść pieniądze. Niestety jest tak, że czasami wchodzą nowe ustawy, nakładają nowe obowiązki, a nie pojawiają się nowe pieniądze w budżecie. Stąd też my musimy pieniędzy, które dostajemy, na przykład udział w podatku od od osób fizycznych, musimy finansować różnego typu zadania i potem nam nie starcza na budowę dróg, na różną działalność własną powiatu, na politykę prorodzinną, na takie rzeczy po prostu brakuje pieniędzy, jeśli wydajemy je na inne zadania.
A jak jest z partycypacją w środkach Unii Europejskiej?
No, ta partycypacja, o tym się dużo mówi, natomiast to nie jest...
O tym się dużo mówi, przerwę panu, wejdę w słowo, ale też jest dużo tabliczek, że każdy ważniejszy budynek w jakimś mieście jest właśnie ze środków Unii w jakiejś tam
znaczy,
części.
Znaczy, one są współfinansowane, to dobrze, że ojciec o to zapytał. To nie są tak duże pieniądze, jakby się wydawało. W poprzedniej kadencji samorząd powiatu piaseczyńskiego pozyskał około 20-25 milionów na zadania ze środków europejskich na współfinansowanie. Przede wszystkim to były zadania drogowe, potem pomoc społeczna, to były środki na podniesienie standardów w domach pomocy i to rzeczywiście były trafnie pieniądze wydane i jakieś drobniejsze granty, które były dla bezrobotnych, dla uczniów w szkołach, dla nauczycieli, podnoszenia kwalifikacji nauczycieli. Ale tu jest jeden mankament, o którym trzeba powiedzieć i myślę, że warto o tym wspomnieć, że polskie przepisy w wykorzystywaniu tych środków unijnych no, są dla samorządowców prawdziwą gehenną. Otóż w tej chwili jednostki wdrażające przy marszałkach sprawdzają owe inwestycje, sprawdzają wykonalność tych wszystkich projektów, wykonalność środków i co się okazuje, że nakładają kary, każą zwracać środki, a to procedura była niezgodna z przepisami, a to nie wykonano zgodnie z projektem. Trudno czasami jest wykonać z projektem zgodnie, jeżeli na złożenie wniosku ma się parę miesięcy, kiedy projekt wykonuje się po ustawie o przetargach, po przepisach o przetargach najtańszym zleceniem. No, te projekty miały wiele niedoróbek. Inwestycje czy też zmiany podczas prac muszą być wykonywane, zmiany projektu. Natomiast to jest najdziwniejsze, że nasi urzędnicy, Polacy, nasi urzędnicy kolegom, samorządowcom rzucają kłody pod nogi i te inwestycje dyskwalifikują, nakładają kary. To powinno dać wiele do myślenia. Jest nawet fakt taki, że u nas jednostka wdrażająca i sprawdzająca jednocześnie te projekty unijne do oceny tych projektów wynajęła prywatną kancelarię prawną, gdzie są specjaliści i wykazują się swoimi możliwościami. No to jest kuriozum. Ja nie wiem, dla kogo ci ludzie pracują. Czy pracują dla dobra wspólnego, jakim jest Polska, czy są najemnikami, no nie wiem, Unii Europejskiej. Trudno mi to jest ocenić. Natomiast te zadania, o których mówił pan starosta, największą rzeczą i największą rzeczą, do których my dokładamy środki i z jaką się borykamy, to jest oświata. To jest niewątpliwie oświata. To jest kilkanaście milionów corocznie dodawanych do subwencji oświatowej. Rząd stawia nas pod ścianą, samorządowców. Albo będziecie zamykali placówki oświatowe, albo będziecie je finansować z środków własnych.
Drugim newralgicznym punktem społeczności lokalnych jest służba zdrowia. Jak to wygląda w waszym przypadku, panie starosto?
Szpital powiatowy w Wołominie od wielu lat boryka się z takim problemem, że tych pieniędzy, które dostaje z NFZ-u, nie wystarcza na utrzymanie placówki. Niestety powoduje to rokroczne zadłużanie się szpitala, coraz pogłębienie tego zadłużenia. Prowadzimy różne działania, aby to zminimalizować i aby to do tego zadłużenia nie dochodziło. Jednakże na tych pieniędzy jest wciąż bardzo mało. Szpital musi wykonywać tak zwane nadwykonania, czyli już nie ma kontraktu na dane usługi. Wykonuje je wciąż, żeby nie zostawiać pacjentów bez usług medycznych, nie mając pewności, że to zostanie zrefundowane. W tym roku przed wyborami zostały zapłacone nadwykonania za pierwsze półrocze, ale czy tak będzie po wyborach, czy tak będzie w przyszłym roku, trudno jest powiedzieć.
A jeżeli nie zostaną zapłacone, to kto za nie może zapłacić?
To wpłynie to na zadłużenie szpitala, który coraz będzie miał więcej długów. My, samorząd, do szpitala również musimy dopłacać. My rokrocznie kilka milionów złotych przeznaczamy na dotacje dla szpitala, na inwestycje, bo gdyby w szpital nie inwestować, nie kupować nowego sprzętu, nie remontować, to on by się w końcu przestał móc przyjmować ludzi, bo warunki by na to nie pozwoliły. Kilka lat temu szpital zaciągnął kredyt, żeby sobie troszeczkę zacząć radzić z tym zadłużeniem, bo zadłużenie tylko w firmach, które dostarczają usługi, no to jest takie zadłużenie, które może spowodować, że przestaną te usługi być dostarczane, wobec czego szpital ma kredyty, ma zadłużenie wielomilionowe i trudno jest patrzeć w przyszłość, patrząc na nadchodzący kryzys, na to, co się dzieje z finansami publicznymi. Nie wiadomo, jak to będzie. Cieszymy się, że nie przekształciliśmy szpitala w spółkę, bo gdyby do czegoś takiego doszło, to być może szpital by upadł, bo spółka rządzi się kodeksem spółek handlowych i prezes takiej spółki musiałby w sytuacji, kiedy przynosiłby szpital straty, zgłosić wniosek o upadłość w pewnym momencie, gdy szpital straciłby płynność finansową.
Może o to chodziło w tym przypadku, żeby doprowadzić celowo do upadłości szpitali?
No, na szczęście powiat wołomiński nie skusił się na tą propozycję.
Musieliście mieć dużo siły, odwagi, żeby nie sprywatyzować służby zdrowia u was.
Tak, no to w poprzedniej kadencji, mimo że w poprzedniej kadencji była taka trudna dosyć koalicja w powiecie, również z Platformą, która wiadomo, jakie ma stanowisko w tej sprawie, do tego nie doszło. W tej kadencji nastąpiła zmiana starosty, teraz współrządzimy Prawo i Sprawiedliwość i Wspólnota Samorządowa i nie zamierzamy prywatyzować szpitala, zamierzamy go ratować, żeby był cały czas publiczny i żeby nie było ograniczania dostępności usług dla mieszkańców.
Jak to się dzieje w Piasecznie?
My mamy trochę inną sytuację. Mieliśmy szpital bardzo mały, jednooddziałowy, jednoimienny. Poprzednicy nasi zdecydowali się zlikwidować Zakład Opieki Zdrowotnej i ten szpital i on był przypisany do Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Natomiast myśmy wymyślili zupełnie inną formułę, która pozwoliła nam w przeciągu roku wybudować pełnoimienny szpital. Oczywiście my nie byliśmy inwestorem. Wydzierżawiliśmy tą część i grunt, i szpital, wydzierżawiliśmy spółce, która w zapisach umowy dzierżawy ma prowadzić szpital pełnoprofilowy powiatowy, ma prowadzić go na fundusz zdrowia. Jednocześnie płacić dzierżawę, wybudowała ten szpital i prowadzi to od stycznia, czy też od kwietnia, kiedy już pełną parą zaczął działać szpital w Piasecznie. Urodziło się 1000 dzieci. Od 70 roku nie rodziły się dzieci w Piasecznie i w powiecie piaseczyńskim, więc jest to jakiś sukces. Jest oddział pediatryczny, chirurgiczny, interna. Jest to rozwiązanie trochę inne. Myśmy byli w innej sytuacji. Myśmy zastali już sytuację zlikwidowanego szpitala prowadzonego przez Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie. No, Centralny Szpital Kliniczny nie chciał z nami w partnerstwie rozbudowywać tego szpitala, więc musieliśmy posiłkować się taką rzeczą. No, zarejestrowanie publicznego szpitala jako samorząd, jako organ założycielski w takich warunkach, jakich on się znajdował, było niemożliwe. Dlatego taką drogę przyjęliśmy, ale zabezpieczenia umowy są takie, że szpital musi wykonywać kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. To jest takie rozwiązanie.
Dziękuję. To był pan Stefan Dunin, członek zarządu powiatu piaseczyńskiego, pan starosta Piotr Uściński. Jak wygląda u was sprawa ze służbą zdrowia właśnie, którą dźwigacie na swoich barkach, jeżeli tak można powiedzieć?
No, tak jak mówiłem, finanse, cieszymy się, że nie przekształciliśmy jej w spółkę, natomiast no ona jest to szpital publiczny, my jesteśmy organem założycielskim tego szpitala. Funkcjonuje całkiem dobrze. Gdyby nie to finansowanie, to naprawdę bylibyśmy bardzo zadowoleni. Zmienił się ostatnio dyrektor szpitala, nowy dyrektor stara się pozyskiwać środki zewnętrzne, nie tylko z powiatu, ale na szczęście ubiega się o te pieniądze również w gminach naszego powiatu. Rozmawiał już z burmistrzami, z wójtami i będzie starał się o dofinansowanie różnych
Czyli
zakupów urządzeń.
Jest szansa i są propozycje, że ośrodki zdrowia, popularnie zwane, mogą być utrzymywane, nie muszą być koniecznie prywatne.
Nie muszą. To jesteśmy w stanie to dalej prowadzić. Aczkolwiek dobrze by było, gdyby to finansowanie z budżetu państwa było na wyższym poziomie, żeby starczało na pełne utrzymanie tych szpitali.
Przed nami rok 2012. Kolejne propozycje budżetowe, które są przedstawiane. Przed nami również exposé premiera. No i gwarancja premiera, że na stanowisku ministra finansów zostanie ten sam człowiek, który był do tej pory. Czy to dobrze gwarantuje dla was, samorządowców?
Nie jesteśmy optymistami tutaj, jeśli chodzi o przyszłość finansowania. Znowu przed wyborami minister Rostkowski przekazał informacje dotyczące prognoz finansowania samorządów. My na podstawie tych informacji przygotowujemy projekt budżetu, ale były to dosyć optymistyczne prognozy we wrześniu tego roku. Natomiast teraz już powoli, jeszcze nie było exposé, ale już gdzieś tam w informacjach, które przekazuje minister Rostkowski mediom, jest takie zagrożenie, że tych pieniędzy będzie mniej. I to na pewno nas nie wpływa pozytywnie na nasze nastroje, bo jeżeli kilka milionów będziemy mieli w budżecie, to skąd te pieniądze wziąć? Trudno jest sobie wyobrazić, co będzie po 2012 roku, bo o ile 2012 rok, to ja myślę, że ten kryzys będzie, ale nie tak duży może, bo będzie cały czas przepływ pieniędzy związany z organizacją Euro 2012. Tutaj pod Warszawą myślę, że będzie troszeczkę taki jeszcze tak gospodarka się kręciła w związku z tym. To później, nie wiem jak to będzie wyglądało pod rządami tego ministra.
Pan Stefan Dunin?
No, to jest bardzo niedobra informacja, że pan minister, który jak się okazało, że będzie ministrem, przedstawia w mediach nagle trzy projekty budżetu. Jeden, ten, który przekazał nam, samorządowcom, we wrześniu, to co mówił pan starosta, z bardzo optymistycznymi danymi. To był budżet przedwyborczy, ale my byliśmy zobowiązani wobec tych założeń budżetowych stworzyć budżet na nasze budżety na rok 2012. Natomiast jeśli się dowiadujemy, że jest druga i trzecia wersja, które zakładają mniejszy wzrost PKB albo PKB ujemne, to rzeczywiście te założenia nasze przyjęte do budżetów, no wszystko jak gdyby pryska, jak bańka mydlana. Będziemy musieli przede wszystkim ciąć wydatki. Budżet musi być zrównoważony. No, wydatki są ograniczane przede wszystkim na inwestycje. tych inwestycji oczekują nasi mieszkańcy, nie, prawda? To są drogi, to są inwestycje, tak jak pan starosta, w szpitalnictwo, w opiekę społeczną, inwestycje w szkolnictwo. Przede wszystkim z tych wydatków będziemy musieli zrezygnować. Już rezygnujemy. Druga sprawa, jeśli będą tak niskie dochody budżetowe, będziemy musieli zastanawiać się nad funkcjonowaniem wielu zadań, które robimy. No, na pewno ograniczenie w jakiś sposób wydatków na oświatę. Nie jesteśmy za tym.
Dlaczego? Dlaczego oświata ma ucierpieć na tym?
Gdzieś tych pieniędzy...
Z jednej strony jeszcze 2 lata temu pani minister Hall ogłaszała podwyżki dla nauczycieli, które okazały się mitem, a nie faktem.
One nie są mitem. No. Założenie jest 2 lata temu 10%, 7% w 2011, 3,8% w 2012.
Przy zwiększeniu pensum godzin.
Przy zwiększeniu pensum godzin, ale przy braku wzrostu subwencji.
Czyli dla nas pojawia się problem, jeżeli są podwyżki, ale nie dostajemy więcej pieniędzy z budżetu państwa, no to trzeba sfinansować przez samorządy.
Podmioty mają dostać podwyżki, tak, a administracja w sensie tutaj nie.
No nie chodzi o to. Chodzi o to, że jeżeli dostajemy subwencję oświatową i minister zapowiada podwyżkę w jakiejś tam ilości procent, tak, to powinna teoretycznie ta subwencja wzrosnąć o tyle procent, tak żeby większość tej subwencji to są jednak wydatki na płace. My nie jesteśmy w stanie w ogóle z subwencji finansować żadnych remontów czy inwestycji, nawet do samych płac i utrzymania obiektów dopłacamy. W moim powiecie to jest kilka milionów złotych, 7-8, różnie zależy w którym roku, dopłacamy do samego bieżącego utrzymania szkół, tych, którymi zajmuje się powiat. W każdej gminie jest podobnie. Dopłacamy. Jeśli mamy zrobić podwyżkę, a nie dostajemy więcej pieniędzy, to jeszcze więcej dopłacamy.
Jeżeli mogę posłużyć się ironią, to jest to jednak rząd bardzo wierzący, bo wierzy w kreatywność, popularnie, to jest bardzo popularne ostatnio słowo, tych szczebli administracji samorządowych, od których zależy właśnie pewien spokój i ład społeczny.
Dokładnie. Jeszcze tutaj wracając na chwilę do tych prognoz, które były we wrześniu przez ministra Rostkowskiego, powiem, my do tego od razu podeszliśmy sceptycznie. Już w tym projekcie budżetu, który wczoraj przekazaliśmy Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, założyliśmy,
że... był oparty na którym projekcie?
Projekt nasz był oparty na założeniach, które minister przesyła do samorządów i to były bardzo optymistyczne założenia.
Czyli te wrześniowe
takie przedwyborcze. Natomiast ja już tworząc ten projekt budżetu postanowiłem, że zmniejszamy jednak te przychody prognozowane przez ministra o 2 miliony, tak żeby no nie mieć wielkiego zaskoczenia w przyszłym roku. Aczkolwiek boję się, że tych pieniędzy będzie jeszcze mniej i jeszcze bardziej spadną te dochody po tym, co teraz słyszę przed ekspoze w mediach.
Dzisiaj mówimy w Radiu Maryja i w telewizji Trwam o finansowaniu zadań z zakresu administracji rządowych, które są zlecone samorządom. Rozmawiamy z naszymi gośćmi. Są z nami pan Stefan Dunin, członek zarządu powiatu piaseczyńskiego oraz pan Piotr Uściński, starosta wołomiński. Zapraszamy do tych rozmów również naszych widzów. Przypomnijmy, telefony do studia w Toruniu to 56 i 657 0011, 56 657 0012. Widzowie z zagranicy, z oceanu wybierają 011, w Europie 48, w Polsce 56, 657 0013, 011, 48, 56, 657 0014. Samorządy i tutaj zadania rządowe, które są samorządom zlecane. Okazuje się, że na barkach samorządów musi być, no jest coraz więcej gałęzi, sektorów poszczególnych, które trzeba obsłużyć i które trzeba sfinansować. Mówiliście państwo o szpitalnictwie, mówiliście panowie o szkolnictwie. Co jeszcze?
No na pewno pomoc społeczna. Tutaj oczywiście nie tylko samorządy powiatowe. Samorządy powiatowe prowadzą domy pomocy społecznej, prowadzą tak zwane domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze. Ale gminy gminy, które są tą najniższą jednostką samorządu terytorialnego, mają zadania też zlecone, mają zasiłki celowe wypłacane i to co roku, pod koniec roku, te zasiłki przekazywane przez administrację rządową dla ośrodków pomocy społecznej nie wystarczają na wypłatę tych zasiłków celowych. Są oprócz tego zasiłki, które wypłacają gminy z własnych budżetów i też będą musiały te zasiłki z pomocy społecznej na pewno ciąć. Wspominałem już tutaj o ustawie o pieczy zastępczej. To jest ustawa, która wchodzi w życie od 1 stycznia. Nie ma żadnych zapewnień finansowych ze strony rządu. Ta ustawa oczywiście w jakiś sposób pomaga rodzinom zastępczym, pogotowiom opiekuńczym, rodzinom spokrewnionym zastępczym. Nakłada obowiązek większego finansowania tych rodzin na dziecko i to jest dobre. Oczywiście tym rodzinom trzeba pomagać jak najwięcej, ale wprowadzenie takiej ustawy, podniesienie stawek na dzieci, czy też płacenie za współopłacanie chociażby wypoczynków letnich, czy współfinansowanie wynajmu mieszkania, czy też utrzymania takiego mieszkania, gdzie rodzina zastępcza spokrewniona bądź niespokrewniona jest, no to spada na barki samorządu. Zatrudnienie nowych specjalistów, które nakłada ustawa na samorząd powiatowy, to generuje znowu w roku budżetowym około 700 tysięcy złotych dla powiatu piaseczyńskiego. To są ogromne środki.
Tutaj warto, pan starosta Piotr Uściński.
Warto tutaj dodać, że oczywiście samorząd nie krytykuje tej nowej ustawy i rozwiązań, które tam się pojawiają, jednakże wskazuje na to, że no, tak jak wcześniej mówiłem, ustawa o samorządzie powiatowym mówi, że jeżeli dostajemy nowe zadania, powinniśmy dostać na to pieniądze. Nowe pieniądze na to. W powiecie piaseczyńskim słyszałem 700 tysięcy, w powiecie wołomińskim około 1 000 000 złotych, już w tej chwili więcej, a prawdopodobnie jeszcze powinniśmy więcej pieniążków zarezerwować w budżecie na realizację tej ustawy. No chyba, że mamy nie realizować tej ustawy i ta ustawa będzie fikcyjna. Kolejne tego typu wydatki powodują, że naprawdę samorządy, nie tylko nasze, ale w całej Polsce samorządy mają coraz mniej pieniędzy na inwestycje. Coraz bardziej samorządy się też zadłużają, warto o tym wspomnieć, jak już rozmawiamy o finansach gmin, samorządów. No bo trudno jest nie inwestować w samorządach. Trudno jest nie realizować inwestycji, na które najbardziej mieszkańcy czekają, bo wszystkie szkoły, przedszkola, szpital, opieka zastępcza. To są rzeczy, które jakby są i rokrocznie są i to ludzie już jakby nie oczekują, że będziemy w tym zakresie coś robili, bo oni widzą, że to coś tam robimy, tak? Oni oczekują, że będziemy budowali drogi, że zbudujemy gdzieś nową szkołę, że wyremontujemy jakiś chodnik. I na to pieniądze w całej Polsce samorządy mają problem, żeby mieć z pieniędzy, które mają własne. I niestety w całej Polsce samorządowcy ulegają pokusie zadłużania się. To jest duży problem, który już widzimy w niektórych krajach europejskich. Ten problem powoduje katastrofę finansów. Tak jak w Grecji. Ja mam nadzieję, że tak nie będzie kiedyś w Polsce, ale jeżeli tak będzie się to postępowało, środki unijne, bardzo dobrze, że można z nich skorzystać, tyle że wiele samorządów, które z nich korzysta, niestety zadłuża się przy okazji.
A poza tym więcej daje do unijnej kasy, niż z niej uzyskuje.
No tak. W skali makro. Ja myślę, że polityka generalnie rządu jest taka, że zresztą dał tego wyraz pan premier Tusk, nie wiem, czy przypominacie sobie państwo, i ojciec przypomina sobie podczas katastrofalnej powodzi bodajże w Wilkowie, kiedy pan premier pyta, a gdzie jest wasz wójt? Gdzie jest wasze władze samorządowe? jak gdyby zgania wszystko, bo ludziom najłatwiej i dobrze przyjść do jednostek samorządu terytorialnego, bo załatwiają tam swoje sprawy, począwszy od wypełniania podstawowych wniosków, poprzez właśnie pozwolenia na budowę, o których mówiliśmy, że to są zadania. No ludzie przychodzą tutaj, no nie będą jeździć do miasta wojewódzkiego, do urzędu wojewódzkiego, żeby to załatwiać i po to jest samorząd. Ludzie są przyzwyczajeni do tego. Natomiast w takich sytuacjach rzeczywiście na barki samorządów spada największe odium i największa krytyka. Rząd, zdając sobie z tego sprawę, dokłada nowych zadań i pokazuje, my nie jesteśmy winni.
Dziękuję. Kolej, odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam. Halo? Halo, halo?
Halo?
Prosimy i słuchamy.
Halo?
Słuchamy. Kto mówi do nas?
Włodzimierz Zuski mówi.
Witamy, panie Włodzimierzu. Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No, witam księdza. Oglądam wasz program. Mam tam telewizję od początku waszego istnienia. Mhm. Oglądam to. Ja jestem stary człowiek, ja mam 76 lat i patrzę, budowaliśmy tam Polskę. I dlaczego tak nikt nie protestuje przeciwko temu, że my jesteśmy na garnuszku Unii Europejskiej, że ktoś nam coś zawsze daje, a gdzie jest moja praca? Ja przepracowałem 47 lat w ciężkiej pracy. Moja kobieta też. Moje dzieci się tu urodziły, a teraz się okazuje, że moje wnuki nie mają pracy, bo finansowaliśmy ich. Nie mają pracy, nie mają zajęcia w Polsce, tylko się rozsyła po Europie. Dlaczego to jest? Dlaczego nikt nie protestuje? Czy wybieraliśmy ich parlamentarzystów? Wybieraliśmy ich po to, żeby prowadzili ten nasz naród. Gdzie jest nasza praca? Ja dzisiaj płacę, jestem emerytem. Płacę za leki tyle, że jak ja bym to odkładał, co mi potrącano na moje ubezpieczenie, to bym musiał uczyć w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego tak jest? Dlaczego nikt przeciwko temu nie protestuje? I ciągle słucham, że ktoś nam coś daje. Proszę, żeby to ktoś w końcu... Mówcie prawdę tym ludziom. Tylko prawdę. Chcemy prawdy. Mówcie prawdę kto. To się mówi tak, a ten, a tamten, a te środowiska, a ci ludzie, a ten...
Proszę pana.
Prawdę mówić.
Proszę pana. Nie wiem, czy pan mnie słyszy. Halo?
Słyszę, tak.
Słyszymy się. Gdzie, ale w telewizji Trwam i w Radiu Maryja właśnie o tym mówimy. Kto tak. I w jaki sposób się te wszystkie procesy, które dotykają pana również, kto jest za nie odpowiedzialny. Dziękuję panu za ten telefon. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Już oddaję głos naszym gościom. Pan starosta.
Z naszego podwórka, że tak powiem, oczywiście, my jako samorządy nie płacimy do Unii Europejskiej. Ja się z panem zgadzam co do tego, że Unia Europejska w skali makro chyba się nam raczej nie opłaca. Natomiast skoro już jesteśmy, to my jako samorządowcy mamy obowiązek korzystać z możliwości pozyskiwania pieniędzy dla naszych mieszkańców. Ale z naszego podwórka podobna jest sytuacja z tak zwanym janosikowym, bo my szczególnie samorządy podwarszawskie płacimy janosikowe.
Czyli?
Taki podatek nałożony na samorządy, który potem jest rozdawany innym samorządom, tak? I wylicza się go w jakiś tam sposób, jest algorytm, który go wylicza. Mój powiat wołomiński, mimo że...
Przepraszam,
się wcale nie...
dygresję, ale to tak jak z tymi dotacjami Unii Europejskiej. Wszystkie
dokładnie.
Państwa członkowskie muszą płacić, a Unia Europejska...
My w samorząd wołomiński, powiatu wołomińskiego, wpłacamy do takiego budżetu ogólnego ponad 5 milionów złotych w przyszłym roku wpłacimy. I z tego budżetu dostaniemy potem taką część równoważącą subwencji w wysokości niecałe 3 miliona, coś ponad 2. I to gdzieś wpłacamy. Ja myślę, że tutaj kolega z Piaseczna już widzę, chce zabrać głos, bo tam jest jeszcze dramatyczniejszy ten, dramatyczniejsze te proporcje są. I tak mi przyszedł do głowy, że my mamy podobną właśnie troszeczkę sytuację. Wpłacamy pieniądze, potem dostajemy, tylko dużo mniej.
Tylko dużo mniej. Jak się dzieje w Piasecznie?
Zazdroszczę panu staroście, ponieważ...
5 milionów?
No tak, ponieważ my płacimy w zeszłym roku 42 miliony do kasy państwa. Zwracaliśmy z tytułu tak zwanego podatku janosikowego. w tym roku 37. Ten algorytm jest przedziwny, bo on wylicza środki, które były przeznaczone na inwestycje i te samorządy, które nie inwestowały dwa lata temu, a jest za sprzed dwóch lat obliczany, czyli w trakcie tego największego wzrostu gospodarczego i największych środków dla samorządów na inwestycje, również wykorzystania środków unijnych, bo one wchodziły w ten algorytm, te samorządy, które nie inwestowały, relatywnie płacą mniejszą część do tej subwencji zrównoważonej. Natomiast no, my płacimy podwójnie. Dziwnie się stało, że województwo mazowieckie, samorząd województwa mazowieckiego uzyskał zwolnienie w zeszłym roku ze spłaty wpłaty janosikowego. Natomiast powiatu w tym nie uwzględniono. I to jest dla nas dramat. Przy 160 milionach 40 milionów oddać to jest 1/3, a dostajemy z tego minimalnie około 5 milionów. Więc to jest dla nas to są ogromne pieniądze, które musimy przekazać. I to jest w jakiś sposób ograbianie naszych mieszkańców.
No i patrząc na ten przykład, co to jest te 20 parę milionów z Unii Europejskiej, które powiat Piaseczyński dostał przy około 40 milionów rocznie, jakie musi płacić janosikowego. A inwestycje, jakie są pewnie zaplanowane na przyszły rok, to kilka milionów, tak przypuszczam. I to jest dramatyczna sytuacja.
Odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Telewizja Trwam. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca i witam panów.
Kto mówi do nas?
Halo?
Kto do nas mówi? Kto telefonuje?
Lina z Warszawy.
Słuchamy pani Celina.
Chciałam, proszę państwa, powiedzieć, słucham tak panów, że ten rząd to rządy zepchnęli wszystko na samorządowców i szkoły, i domy opieki, i wszystko, a nic nie podwyższają wam. No z czego wy macie to wszystko utrzymać? A rząd to nic nie opłaca, powinien on utrzymać takie domy opieki społecznej czy szkoły, a nie tego. Przecież to jest nieprawdopodobne. Podwyższają wam, ale nie dokładają. No jak wy macie to wyrządzić się, samorządowcy? Nie wiem, ja tylko
Pani
tyle Halino, chciałam.
To... Dziękuję tak. za ten telefon i za to pytanie do naszych gości, ale
no bo
tutaj...
naprawdę to jest nieprawdopodobne. Wszystko jest zepchnięte na samorządowców.
Analogicznie dzieje się z naszymi rodzinnymi budżetami, jeżeli...
Tak,
to
tak,
też można
oczywiście, no nie mówiąc o nas, emerytach, bo ja jestem emerytką, co też jeszcze zabiorą 1%.
No na razie rząd między innymi obciął zasiłek pogrzebowy obywatelom wszystkim
skutecznie. No właśnie, 1000 złotych, no. Dajcie
tak, spokój. Druga sprawa, już zapowiedział wzrost akcyzy na paliwa.
Ciekawe, chcą zabrać.
Becikowej
tak jest,
i tak dalej. Szczegół dowiemy się zapewne w piątek.
Powinien się naród zbuntować i wyjść w ogóle na ulicę.
No,
i zaprotestować.
Tutaj nie wiem, czy to jest obliczane właśnie na to, po tym, co wydarzyło się 11 listopada w Warszawie.
A, no właśnie.
Czy
to jest prawda, ale
znawcy,
ale
profesorowie, pani Halino?
Jakby to by nic nie zrobili.
Czy to nie chodzi o to, aby skłócić i zeskalować napięcie społeczne i skłócić cały naród ze sobą? Ale to już jest temat i kwestia na
tak,
inną,
tak.
na inny program. Bardzo dziękuję pani za telefon. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże. No właśnie, skąd samorządy biorą pieniądze? Wspomniał już pan, panie starosto, ale raz jeszcze przypomnijmy. Skąd macie na to wszystko brać, skoro ciągle tylko macie dawać?
Okay,
chyba, że macie fabrykę pieniędzy.
Pieniądze samorządy dostają z budżetu centralnego głównie i tutaj
przynajmniej
samorządy powiatowe, z których my jesteśmy, gminy mają troszeczkę inną sytuację, mają podatki lokalne, my takich podatków nie mamy i raczej nie możemy żadnej działalności, która by nam zwiększyła dochody. Polegamy na tym, co dostaniemy w głównej mierze. Tam pobieramy opłaty za tablice rejestracyjne czy tego że typu rzeczy, tak, ale to nie są czy jakieś opłaty, które ustawy nam pozwalają pobierać, ale to są znikome wpływy do budżetu. I polegając na tym budżecie centralnym, trudno jest znaleźć finansowanie dla wszystkich zadań. myślę, że w całej Polsce jest podobna sytuacja. No, drogi wymagają wielu inwestycji i to nam naprawdę spędza sens z oczu, że drogi są w złym stanie.
A często gospodarza możemy poznać dobrego gospodarza w gminie, w mieście, na wsi po stanie dróg.
No właśnie, ale czy zawsze dobrego gospodarza poznamy, bo może być takie miejsce, gdzie będą bardzo dobre drogi, bo jakiś samorządowiec przez 4 lata zadłużał swój samorząd, tak? To nie jest do końca tak, bo...
Czyli dosyć złudne to jest złudne. Panowie, przepraszam, wyjdę słowo, panie starosto, jest telefon kolejny, odbierzmy go, dobrze? Bardzo proszę, Telewizja Trwam, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Zbyszek z Wołomina.
Pozdrawiam
serdecznie księdza prowadzącego i szanownych gości. Mam pytanie, no tutaj bardziej kieruję do pana starosty, pana Piotra Osińskiego. Jestem ojcem 5 dzieci i chciałbym się dowiedzieć, czy gmina może planuje powstanie karty dużych rodzin, bo wiem, że w Warszawie jest coś takiego, że przysługuje to bezpłatna komunikacja dla rodzin 4+. Czy jest możliwość, żeby gmina Wołomin też weszła w jakieś rozmowy, żeby na przykład dzieci z naszej gminy też mogły, z takich rodzin, które, prawda, uczęszczają do szkoły w Warszawie, mogły korzystać z tego
typu ulg.
Tak, tak. I czy właśnie jest możliwość wprowadzenia tej karty dużych rodzin w Wołominie?
Panie Zbigniewie, bardzo dziękuję za telefon. No i starosta już odpowiada.
Dziękuję bardzo. Przechodzę na odbiór.
Dziękuję.
Szczęść Boże, dziękujemy.
Dziękuję za to pytanie. Chociaż to pytanie pada do mnie, ale ono raczej dotyczy samorządu gminnego, czyli powinno być skierowane do pana burmistrza Ryszarda Madziara. Ale ja... Mogę nieco rąbka tajemnicy uchylić, że my rozmawiamy na temat, co można zrobić, żeby pomóc rodzinom wielodzietnym, bo to jest duży i ważny problem. Jest to zadanie samorządu również, żeby wspierać rodziny wielodzietne i dla mnie jest to bardzo ważne zadanie osobiście. Jeszcze patrząc na to, co się dzieje, co słyszymy, że ma być w ekspoze ograniczenie becikowego, ograniczenie ulg podatkowych na dzieci,
to wszystko będzie powodowało
problemy w rodzinie, a ja mam takie osobiste zdanie, że najlepszą inwestycją na przyszłość, dla przyszłości Polski, to są dzieci. Żadne drogi, nic takiego nie jest tak dobrą inwestycją. Nie da się, my jesteśmy jeszcze w miarę młodymi ludźmi, ja nie za bardzo wyobrażam sobie, że ZUS czy jakieś fundusze OFE i inne zapewnią mi jakąkolwiek emeryturę. Moim zdaniem, jeżeli chcemy za kilkadziesiąt lat godnie żyć, to musimy w tej chwili postawić na rozwój rodzin, na rodziny wielodzietne, na rodzenie dzieci.
No, samorządy w wielu przypadkach, samorządy gminne, szczególnie te samorządy okołowarszawskie, partycypują w bardzo dużej ilości w komunikacji, w możliwości komunikacji z miastem Warszawa, no bo to jest główny rynek pracy. Również wiele młodzieży dojeżdża, tak jak gminy z mojego powiatu, gminy Konstancin Jeziorna, gmina Góra Kalwaria partycypuje już w dojeździe w biletach tak zwanych tych ogólnych, miejskich. Tam dojeżdżają autobusy transportu miejskiego. Natomiast myślę, to jest też rola nasza, samorządowców, żebyśmy rozmawiali z naszymi kolegami, aby wzięli to pod uwagę. Bardzo dziękuję panu za tę podpowiedź, żebyśmy wzięli pod uwagę. Myślę, że to nie jest tak duża skala w poszczególnych gminach, aby te środki właśnie w jakiś sposób skierować i tą objąć grupę osób, czy też rodzin, które są wielodzietne, objąć taką pomocą, bo to jest na pewno ważne i to jest na pewno duża pomoc dla tych mieszkańców.
Dziękuję, panie burmistrzu, panie starosto, jeżeli pan pozwoli, odbierzemy kolejny telefon, dobrze? Halo, słuchamy, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże, mówi Jadwiga ze Śląska.
Boże,
ja mam taką sprawę, dwie właściwie. Bardzo współczuję panom z samorządów i podzielam, czy można by było, nie wiem, zorganizować ludzi, żeby wyszli na ulicę, żeby, ale przede wszystkim dzwonię w takim temacie, ponieważ bardzo
pani Jadwigo, tak,
na
powiem, jeżeli pani pozwoli. Na ulicę jest bardzo łatwo wyjść, ale to nie jest kwestia ulicy, ale kwestia głosowania. Wszyscy
tak.
Widzieliśmy i wiedzieliśmy, jak wybieramy. Tutaj żadne manifestacje nie zmienią stanu rzeczy, a wręcz przeciwnie, tylko mogą jeszcze eskalować bardziej napięcia społeczne.
Ja wiem, że jesteście rozważni i bardzo działacie tak sprawiedliwie, ale mam drugi temat. Ponieważ chciałabym z moją rodziną zagłosować na telewizję Trwam i Radio Maryja,
to znaczy
gdyby
zagłosować...
był portal stworzony w internecie, uważam, że ludzie, którzy nie mają czasu na pisanie do radiokomitetu listów w celach protestu, żeby przydzielono wam to pasmo, żeby stworzyć taki portal i żeby po prostu móc szybciutko zagłosować.
Pani chodzi o formularz chyba.
O formularz,
który można
przesłać. Żeby to usprawnić.
One są w Pani Jadwigo, to już jest temat niezwiązany z dzisiejszym programem.
Ale cieszę się, że się dodzwoniłam i może, proszę mi powiedzieć, co zrobić. Czy może ktoś
W przeglądarce internetowej na internetowej stronie Radia Maryja pod adresem www.radiomaryja.pl są formularze, z których można skorzystać, bądź też wygooglować je w wyszukiwarkach internetowych, formularz Radio Maryja Multiplex i wtedy będziemy mieli gotowe. One są też drukowane w naszym dzienniku, były swojego czasu drukowane, także można je znaleźć gotowe do podpisu i do przesłania.
Dziękuję.
Pani Jadwigo, bardzo dziękuję również i
zamieniam się w
pozdrawiam.
I życzę powodzenia, szczęść Boże.
Dziękuję, alleluja i do przodu w takim razie. Od 20 lat to powtarzamy na antenie Radia Maryja. Kwestia samorządów. Samorządy to nie tylko wydawanie pieniędzy, ale to jest również stworzenie atmosfery i możliwości dla inwestorów, dla miejsc pracy, które są w naszych gminach, powiatach. Jak tutaj te relacje wyglądają?
Powiat wołomiński poszukuje inwestorów i tutaj na pewno oczekujemy na tworzenie jakichś miejsc pracy na terenie powiatu wołomińskiego. Jest dużo inwestycji typu budowa bloków, deweloperzy, młodzi ludzie biorą kredyty, kupią sobie mieszkania, tak? Ale to nie jest tak bardzo rozwojowe, chociaż z tego są jakieś podatki dla gmin, pozwalające znowu dalej coś robić. Natomiast my poszukujemy inwestycji takich, które będą rozwijały gospodarkę. W najbliższym czasie na terenie powiatu planujemy utworzenie szkoły technicznej, która spowoduje, że będziemy kształcili młodych ludzi technicznie, nie tylko w sensie ogólnym, ale technicznie.
I
oczekujemy, że jeżeli będziemy mieli wykwalifikowaną kadrę, to znajdą się inwestorzy, którzy będą tworzyli miejsca pracy. Samorządy starają się na terenie powiatu, na przykład gmina Wołomin w ostatnim czasie uchwaliła studium zagospodarowania, tak aby ułatwić inwestorom budowę nowoczesnych jakichś obiektów, tak aby ściągnąć tych inwestorów, bo w najbliższym czasie też gmina Wołomin, wiem, planuje plany zagospodarowania tak, żeby ułatwić inwestycje. Wiele gmin takie plany już ma. Muszę pochwalić gminę Radzymin na terenie powiatu wołomińskiego, która ściąga inwestorów. Tam nowe obiekty powstają. Mennica Polska otwiera swoją nową siedzibę. Są fajne miejsca. Przepraszam za tą reklamę.
Ale to też pokazujemy pewne przykłady możliwości właśnie dawania miejsc pracy. I to jest też odpowiedź na pytanie naszego widza z Ustki. To jest to, że wcale nie trzeba, ludzie nie muszą wyjeżdżać za granicę, aby pracować. Tylko to jest właśnie tutaj kwestia odpowiedzialności władz samorządowych, które potrafią stworzyć atmosferę dla przedsiębiorców, którzy nie tylko wyssają pieniądze i zrobią z mieszkańców tanią siłę roboczą, tylko wręcz odwrotnie.
Na pewno jest tak, że z jednej strony łatwiej jest inwestorom lokalizować swoje zakłady pracy z miejscami pracy właśnie w pobliżu Warszawy, bo
to jest atut położenia.
Atut położenia.
Geograficznie.
Z drugiej strony to, co powiedział pan starosta, te miejscowości wokół wielkich aglomeracji miejskich są traktowane bardziej jako sypialnie, nieprawda? I tam każdy kawałek ziemi jest traktowany jako potencjalny kawałek ziemi na sprzedaż przede wszystkim deweloperską, gdzie można szybko zyskać pieniądze poprzez wybudowanie nowych mieszkań, a już ogranicza się jak gdyby teren do możliwości przemysłowych, czy też jakichś możliwości gospodarczych. I tutaj jest bardzo ważna współpraca samorządów, przede wszystkim gminnych, które uchwalają studium zagospodarowania całej gminy, a później szczegółowo plany zagospodarowania przestrzennego, aby tak tworzyły zagospodarowały swoje gminy, żeby była oczywiście część, która jest przeznaczona dla mieszkalnictwa, ale również części dla rozwoju. W tych gminach w powiecie piaseczyńskim, w gminie Góra Kalwaria jest taka strefa przemysłowa, w której rzeczywiście dzieje się bardzo dużo i powstają miejsca pracy i prężnie działa samorząd. Natomiast z drugiej strony jest gmina Konstancin, o której radiosłuchacze wiedzą, bo i radiosłuchacze, Radio Maryja, telewizja, jak również nasz dziennik podnosił kwestię prywatyzacji tego uzdrowiska za kuriozalne pieniądze, 8,5 miliona przeznaczone uzdrowisko ze stuletnią tradycją do prywatyzacji. I żeby zachować te walory uzdrowiskowe, no mieszkańcy muszą, że tak powiem, czy włodarze gminy muszą ten plan zagospodarowania przestrzennego kreować tak, aby była jak najmniejsza część gminy zabudowana, aby żaden przemysł się tam nie rozwijał.
Bardzo dziękuję. Kolejne połączenie. Słuchamy, telewizja Trwam. Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Przepraszam, troszkę jestem podziębiony. Roman z województwa świętokrzyskiego.
Słuchamy, witamy panie Romanie.
Chciałem zapytać, jaki jest realny wpływ do budżetu poszczególnych gmin, w tym przypadku Wołomińskiej i Piaseczyńskiej, podatków od hipersupermarketów, których wiemy, że tak wiele jest w Polsce. Dziękuję, przychodzę na odbiór.
Dziękuję. Oddaję głos naszym gościom.
Powiaty nie uzyskują pieniędzy z podatku od nieruchomości chociażby. Gminy, poszczególne gminy tak. Jeżeli jest market jakiś na terenie gminy, w moim powiecie na terenie gminy Ząbki czy na terenie gminy Marki, są takie wielkopowierzchniowe obiekty.
Dosyć wielkie.
To są to realne wpływy, jeśli chodzi o podatek od nieruchomości. Natomiast to są kilkaset tysięcy, być może nawet w milionach. Ja teraz nie mam dokładnych danych. Natomiast jeśli chodzi o podatki dochodowe czy CIT, które płacą te markety, no to to są jakieś groszowe sprawy, bo wiemy, że markety nie płacą zbyt wielkich podatków i tutaj ten udział, który mają samorządy gminne i powiatowe w podatku CIT jest znikomy.
No tak, to jest rzeczywiście problem. Transferowanie tych środków wcale nie do jednostek samorządu czy do terenów, na którym się znajdują. Oczywiście te podatki gruntowe, one są w skali samorządu takiego rzędu kilkuset tysięcy złotych od kilku hipermarketów, to są milionowe dochody. Natomiast to, co powiedział pan starosta, transferowanie środków do innych podmiotów, czyli te markety jak gdyby pokazują cały czas straty, odliczają podatki, zatrudniają ludzi na umowy śmieciowe, więc również dochody PIT-owskie też są ograniczone, bo są na najniższych stawkach ludzie zatrudnieni. Tutaj myślę, że słuchacz miał na myśli to, że rzeczywiście te sklepy wielkopowierzchniowe nie przynoszą oczekiwanych środków finansowych z podatków dla samorządów, ale również dla podatków dla całego kraju. No.
Bardzo dziękuję. Kolejne połączenie. Odbierzmy telefon. Halo, prosimy, telewizja Trwam.
Janusz z Niemiec.
Szczęść Boże, panie Januszu. Słucham.
Ja słucham tej dyskusji i właściwie to jest takie mielenie powietrza.
Mhm. A skąd z Niemiec pan do nas dzwoni?
Z Niemiec.
Ale skąd?
Z Wigen. Ja wczoraj dzwoniłem.
Mhm. Możliwe.
Rozchodzi się, to znaczy ja nie jestem ekonomistą, ale zdrowy rozsądek mówi to, że jak nie będzie równomiernego rozwoju gospodarczego, to nie będzie. To jest to właśnie to, co jest. Cały przemysł, całe wszystkie pieniądze, wszystkie zatrudnienie zlokalizujmy w Warszawie. Jest to teoretycznie możliwe, no ale praktycznie. No to w Warszawie są duże pieniądze, a reszta jest biedaki i żebraki. I cały czas chodzą i proszą.
Panie Zbigniewie, panu wejdę w słowo. To nie jest teoretyczne, to jest praktyczne. Powstały pewne perspektywy i pewne plany, które mówią o 9 wielkich ośrodkach.
Ja powiedziałem, że to jest niby teoria, ale praktyka to jest właśnie taka, którą widać, jeśli jest nie ten podział. Tak jak to PiS mówił o równomiernym rozwoju tej Polski. Zresztą druga Rzeczypospolita tak samo równomiernie starała się rozwijać całą Polskę. A nie jak teraz aglomeracje wielkie i to się rozwija, a resztę się zostawia bez pracy. I wtedy nie ma pieniędzy, bo tylko miejsca pracy dają pieniądze, że można inwestować, można produkować. Jak panowie tutaj powiedzieli wcześniej, buduje się mieszkania, robi się mieszkania, ale przecież mieszkania nie robią pieniędzy. Tylko czas budowania, a potem trzeba mieć pieniądze na utrzymanie tych mieszkań. Jak nie ma miejsc pracy, to nie ma pieniędzy. Dobra. Ja
panie Januszu, bardzo dziękuję. Zresztą pan dzwoni do nas z Bawarii, jak dobrze pamiętam.
Nie, ja dzwonię z Wigen, to jest Nordrhein-Westfalen.
A tak. Westfalia. I widać po Niemcach, jak oni potrafią inwestować zarówno na szczeblu samorządowym, jak i wyższym.
Każdy powinien swój interes pilnować, bo jak się zda na kogoś, to ten ktoś kogoś wykieruje, tak jak kieruje.
Bardzo dziękuję.
Że tak mówię.
Pozdrawiam. Dziękuję. No. Szczęść Boże, dziękujemy panu. Właśnie Niemcy. Nowe stadiony, dobre drogi, dobre stadiony, dobra infrastruktura, bardzo dobrze skomunikowane centra, czyli metropolie z obrzeżami. Dlaczego u nas tego nie może być? Dzisiaj panowie mówicie o tym, jak rząd obowiązki nakłada na szczeble samorządowe, a czy macie jakąś alternatywę albo jakieś swoje propozycje, żeby właśnie ten rozwój był równomierny?
Powiem, nawiązując do pana wypowiedzi, który przed chwilą zadzwonił, jest tak, niestety akurat mój powiat leży na wschód od Warszawy. Mam nadzieję, że to nie ze względu na to, że akurat na wschód od Warszawy jest ludność bardziej konserwatywna, ale niestety jest tak, że plany, które były na 2012 rok, miały być wybudowane takie dwie główne trasy dojazdu do Warszawy od strony wschodniej, S8 i S17, to zostało przez rząd obecny zniweczone, wstrzymane, odłożone na wiele lat do przodu i inwestycja trasa S8, która idzie przez Warszawę, teraz wspaniale tam jest budowane, na granicy naszego powiatu kończy się i dalsze plany, które gdzieś tam już są na papierze, w ogóle nie widać, kiedy miały być realizowane. Jakieś tam decyzje są cofane, wyleciało, przepraszam za słowo, to z planów rządowych na najbliższe lata, wieloletnich planów. I to też, wracając też do tego pytania o pozyskiwanie inwestorów, to bardzo utrudnia wschodniej stronie województwa mazowieckiego rozwój, bo komunikacja, brak dobrej komunikacji z Warszawą powoduje, że firmy nie chcą inwestować, tak?
Bo bardziej, że gro ludzi też ze wschodniej strony stolicy pracuje właśnie w samej stolicy.
I godzinami czasami musi dojeżdżać do pracy niestety.
No tak, to samo jest. Ja się zgadzam tutaj z panem, który dzwonił, że zrównoważony rozwój i tego wszyscy byśmy chcieli. My oczywiście reprezentujemy powiaty i samorządy podwarszawskie, ale myślę, że mówimy w imieniu wszystkich samorządowców, których ten problem dotyka. To nie jest tak. No, samorządy, które są oddalone od Warszawy, mają jeszcze większe kłopoty finansowe, bo mają ludzi, którzy albo nie zarabiają, albo są na utrzymaniu samorządów, mają mniejsze możliwości pozyskiwania, im dalej od centrali województwa jest mniejsza możliwość pozyskiwania środków. Są samorządy biedniejsze, które rzeczywiście te zadania realizują, ale realizują w bardzo małym stopniu. Ludzie nie chcą się rozwijać gdzieś z dala od centr, dużych miast, od dróg, to co mówił pan starosta, i to jest problem. No, cała ściana wschodnia jest traktowana po macoszemu przez rząd i nie idą tam w ogóle środki. Przecież mamy problemy z obwodnicą Lublina, mamy problemy z połączeniami chociażby w całej ściany wschodniej od Białegostoku do Lublina. I to jest brak możliwości rozwoju, ale to nie leży w gestii samorządów. Samorządy wielokrotnie protestowały, wielokrotnie domagały się rozwiązań, natomiast to jest puste słowa.
Wobec tego, drodzy panowie, jakie wy byście przedstawili propozycje rozwiązania rządowi, żeby ten rozwój był równomierny i na miarę poszczególnych szczebli samorządowych i administracyjnych?
Na pewno ten cały mechanizm konsultacji przed uchwalaniem przepisów jest ułomny. To są pozory, to są rzeczy, o których rząd nie rozmawia przede wszystkim z samorządami, z ekspertami, z ludźmi, którzy w tych dziedzinach mają coś do powiedzenia. I to jest kwestia jak gdyby złej woli, złego przygotowania rządzących do równomiernego rozwoju i do traktowania nas, czy samorządów, jako partnerów i społecznych, i tych, którzy wiedzą najwięcej o swoich lokalnych potrzebach.
Dziękuję. Pan starosta Piotr Uściński.
Ja uważam, że powinno konsultować się ze społeczeństwem, z samorządami, chociażby zadania inwestycyjne, które są wykonywane. Jeśli w kółko zmienia się decyzję, najpierw planuje się budowę drogi, potem się wycofuje z tych planów, to nam daje takie poczucie, że nie możemy, że nie mamy podstaw, na których możemy coś budować, jakąś wizję przyszłości. Zaniechanie planów budowy dróg, które miały być wybudowane na Euro 2012, powoduje, że my teraz widzimy, kiedy następne będą jakieś igrzyska w Polsce, żebyśmy my się tych dróg wreszcie doczekali. To jest bardzo duży problem i oczywiście, mimo że rząd jest jaki jest, to my będziemy cały czas naciskać i starać się wymusić pewne inwestycje, ale obawiam się, że ten kryzys, który jest, na który rząd przez długie lata nie chciał patrzeć, że się rozpoczyna, spowoduje, że te inwestycje niektóre zostaną zaniechane. Ja się boję nawet, że niektóre inwestycje, które są rozpoczęte, pozostaną rozgrzebane i nie będą kontynuowane. To jest realna obawa.
Kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, jakbyście panowie podsumowali to, z czym przyjechaliście do naszego studia?
To, z czym przyjechaliśmy, to są nasze problemy w finansowaniu. Chcielibyśmy, żeby społeczeństwo rozumiało, z jakimi problemami spotykają się samorządowcy. Żeby państwo, słuchacze Radia Maryja i telewidzowie Telewizji Trwam, wiedzieli, że jeżeli nie ma jakichś inwestycji w samorządach, to nie jest spowodowane tym, że samorządy sobie czasami nie radzą, tylko tym, że nie mają pieniędzy, nie są odpowiednio finansowane przez państwo. Jeżeli chcemy odpowiedzialnie patrzeć w przyszłość, odpowiedzialnie zarządzać swoimi samorządami. Nie możemy zadłużać ich w nieskończoność, nie możemy doprowadzić Polski do takiej sytuacji, w jakiej stoi na przykład teraz Grecja.
Bardzo dziękuję. Pan Stefan Dunin.
Znaczy, obwinia się i w tej chwili mówi się o kryzysie, którego my jesteśmy jak gdyby beneficjentami, natomiast myśmy go nie stworzyli. I to jest największy problem. Sprowadza się ten kryzys do jednostek samorządu terytorialnego, a brak jest spójnej polityki, brak jest polityki generalnie wyjścia, stawiania na rozwój właśnie samorządów, gospodarki. To jest największy problem, z którym my się borykamy. Nie mając tej pomocy, nie mając możliwości działania, bo proszę zwrócić uwagę, że jeżeli my będziemy inwestować jako samorządy najniższego szczebla, to my będziemy dawać pracę.
To będzie się przekładało na... Czyli wielkie kryzysy zaczynają się od małych kryzysów na szczeblach tych najniższych administracji państwowych.
Oczywiście, że tak. Natomiast ten kryzys to jest tylko i wyłącznie gra papierami, gra obligacjami, gra środkami finansowymi.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą obecność panów w studiu. Dziękuję państwu również za uwagę. O finansowaniu zadań z zakresu administracji rządowych zleconych samorządom, z samorządowcami dzisiaj w telewizji Trwam rozmawialiśmy. Z panem Stefanem Duninem, członkiem zarządu powiatu piaseczyńskiego oraz z panem Piotrem Uścińskim, starostą wołomińskim. Po 21.40 w Radiu Maria do grona naszych rozmówców dołączy również prezydent Radomia, pan Andrzej Kosztowniak. Już teraz na to spotkanie państwa bardzo serdecznie zapraszam, a ja dziękuję raz jeszcze za uwagę i panom dziękuję za przybycie do naszego studia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.